radiowo-internetowe studium biblijne.
Szczęść Boże, ksiądz Krzysztof Orzeł, witam serdecznie w wielkanocną niedzielę, w te jakże radosne święta Zmartwychwstania Chrystusa. Zawsze w porze radiowo-internetowego studium biblijnego, a także w porze audycji z cyklu Być Bliżej, spotykaliśmy się z księdzem profesorem Piotrem Łabudą, który opowiadał nam o tym, co w tym czasie dzieje się w Ziemi Świętej, jak uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa, a także cały tydzień od Niedzieli Palmowej aż do Niedzieli Wielkanocnej przeżywają mieszkańcy Ziemi Świętej i ci wszyscy, którzy tam pielgrzymują. W tym roku ksiądz Piotr był od Niedzieli Palmowej właśnie w Ziemi Świętej i przywiózł materiał tam nagrany, materiał, który pochodzi właśnie z tamtych miejsc. Zapraszam więc dzisiaj do tego, aby wsłuchać się w to wszystko, co działo się w Ziemi Świętej od Niedzieli Palmowej aż po Niedzielę Zmartwychwstania. Materiału jest bardzo dużo, dlatego podzieliliśmy ten materiał na 4 części. Zapraszam dzisiaj, najpierw teraz od godziny 14.30 do 15.00, a potem od godziny 15.30 do 16.00. Także jutro w tych samych godzinach będziemy emitować dla Państwa właśnie wywiady przeprowadzone z ludźmi, którzy na co dzień żyją w Ziemi Świętej. Życzę miłych przeżyć związanych z tym wszystkim, co dzieje się tam w Ziemi Świętej. Życzę także na ten czas wielkanocny wiele radości i tego, aby Chrystus rzeczywiście zmartwychwstawał w nas.
Naszym gościem radiowo-internetowego studium biblijnego dzisiaj jest ojciec Daniel Stabryła, ojciec, który na co dzień przebywa w Jerozolimie, w mieście, które jest dla nas szczególnym no, w ten dzisiejszy dzień, w ten czas Zmartwychwstania Pańskiego. Ojcze Danielu, jak wygląda najpierw Triduum, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota w Jerozolimie? Czy to jest inaczej niż w Polsce? Jak te dni po kolei się odbywają? Jak wygląda rytm Ojca Dnia przez te dni? Oczywiście rytm, pytam o rytm nabożeństw, nie rytm życia domowego, bo wiadomo, że ojcowie tu mają, opiekują się przede wszystkim, to musimy powiedzieć, miejscem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, ale właśnie te Triduum Sacrum, jak to wygląda tutaj u Was, u ojców benedyktynów i w ogóle w Jerozolimie?
Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie z Jerozolimy, z Syjonu. Triduum w zasadzie tak jak wszędzie, no zaczynamy wcześniej pod Niedzielą Palmową i ten taki element wstępny w Niedzieli Palmowej jest bardzo ciekawy w Jerozolimie, bo oczywiście poza liturgią, która odbywa się we wszystkich kościołach lokalnych, jest coś, co chyba nie jest znane w innych miejscach na świecie, przynajmniej nie jest znane w Polsce, mi nie jest znane z tego regionu, z którego ja pochodzę z Torunia. Mianowicie jest procesja, tutaj procesja ta, która odtwarza prawdziwą drogę Pana Jezusa, wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, z Betfagę, za Górą Oliwną. To jest miejscowość, która łączy Jerozolimę z miejscowością, którą kiedyś Pan Jezus bardzo nawiedział, miejscowością, w której Łazarz, Marta i Maria mieszkały. Miejscowość, w której cały kościół lokalny się zbiera i stamtąd wszyscy chrześcijanie, pielgrzymi, razem z patriarchą, który czasami na osiołku rzeczywiście wjeżdża jako symbol Chrystusa, udajemy się drogą Chrystusa, zapowiadającą Jego mękę, Jego triumfalny wjazd do Jerozolimy, ale już z tym takim charakterem męki w kierunku Góry Oliwnej. Schodzimy z Góry Oliwnej i przez bramę Szczepana, bramę Lwów lub bramę Maryi. Każda z bram w Jerozolimie ma kilka nazw. Wchodzimy do miasta i jest potem spotkanie z patriarchą i nabożeństwo przy kościele świętej Anny. Ta sama procesja w kierunku Jerozolimy jest takim świadectwem wiary całego Kościoła, dlatego że jest bardzo wielu pielgrzymów z różnych krajów świata. Można zobaczyć różne kolory skóry, różne języki, posłuchać różnych języków, różnych śpiewów. Także będąc w Jerozolimie, w kraju, w którym, w Izraelu, w kraju, w którym jest bardzo niewielu chrześcijan, w takich momentach świątecznych rzeczywiście można doświadczyć uniwersalizmu Kościoła. Także to jest bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo wielu pielgrzymów przyjeżdża, żeby przeżyć chociażby, jeżeli nie samo Triduum, bo jednak wiele osób chce wrócić na samo Triduum do domu, ale chociażby wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, rozpocząć ten wielki tydzień właśnie tutaj w Jerozolimie. Dlatego
No właśnie, ta procesja Niedzieli Palmowej jest całkowicie inna niż wszelkiego typu procesje w Polsce, bo u nas jednak te procesje są bardzo poważne, dostojne, takie majestatyczne. A jak ojciec zabiera tę procesję tutaj? Bo ona nie ma w sobie nic takiego poważnego majestatu. Ona jest inna.
Ona jest inna. Jeżeli ja jak myślę o procesji, to w pierwszym momencie, już po oczywiście jestem tutaj już 14 lat, to troszkę na to inaczej patrzę, ale jeżeli myślę o procesji, to w pierwszym momencie w mentalności polskiej mam procesję Bożego Ciała przed oczami, dlatego no gdzieś ta powaga jest, tak mi się wydaje. Nie jestem już całe lata na procesji Bożego Ciała w Polsce, ale w tym okresie, kiedy chodziłem jeszcze na procesję Bożego Ciała w Polsce, no jednak była pewna powaga, jednak się Najświętszy Sakrament niesie. Tu nie niesie się Najświętszego Sakramentu. Nawet nie wiem, czy to byłoby możliwe ze względów takich kulturowo-politycznych, no i nawet ze względów takiego napięcia religijnego troszeczkę, ale rzeczywiście jest to taka procesja, która jest... Znaczy, to jest procesja, ale bym powiedział, to jest taka radosna manifestacja wiary. To nie jest coś poważnego. Oczywiście każdy przeżywa ją na swój sposób, ludzie bardzo, bardzo głęboko to przeżywają, ale ze względu na to, że doświadcza się, dotyka się Kościoła w różnych jego obliczach, dotyka się Kościoła Ameryki Łacińskiej, która inaczej przeżywa swoją wiarę niż Kościół niemiecki, Kościół francuski czy Kościół polski. Dlatego jeżeli ktoś jest otwarty, jeżeli ktoś spodziewa się takiej poważnej procesji, to nie jest miejsce i czas. Natomiast jeżeli ktoś chce przeżyć swoją wiarę i rzeczywiście doświadczyć tego radosnego hosanna, wjazdu padającego do świątyni, my to przeżywamy w liturgii, bo jest w tych kościołach, który się sprawuje tak w pełni liturgię, tak jak ona jest zaplanowana, jest to wejście do kościoła z tym czytaniem Ewangelii. Przed kościołem są palmy, my oczywiście w Polsce mamy palmy bardzo dekoracyjne takie,
a tu są zwykłe
gałęzie palmowe lub gałązki oliwne i to rzeczywiście dotyka się tej rzeczywistości. To jest tu. No w Polsce, no może, ja w Polsce nie widziałem nigdy kogoś, kto by rzeczywiście, no może jakieś tam jednostki, które prawdziwe liście palmy niosą.
A tu wszyscy nie są palmy.
Powiem tak, że ewenementem są ludzie, którzy mają takie palemki dekoracyjne.
Takie polskie. Kończy się Niedziela Palmowa wjazdem uroczystym, potem w kościele świętej Anny przy Cezawce Betesda pouczenie, wskazanie, rozesłanie. Potem przychodzi Wielki Tydzień i chyba tak wszędzie początkiem tego Wielkiego Tygodnia jest Wielki Czwartek. Tutaj Wielki Czwartek gromadzi wszystkich w wieczerniku. Każdy kościół jest wieczernikiem, ale jest ten jeden wieczernik, a ten wieczernik jest tuż za waszym kościołem. Tutaj jak obróci się ktoś tylko w kościele Zaśnięcia Matki Bożej, to już patrzy na wieczernik. Jak to wygląda? Jak wygląda Wieczerza Pańska, sprawowana właściwie w cieniu wieczernika?
To jest bardzo ciekawe, dlatego że w zasadzie ktoś, kto był w Jerozolimie, będzie wiedział, a ktoś, kto nie był, to sobie nie zdaje sprawy. W miejscu, w którym my jesteśmy, to jest kościół, który jest obecny, to jest nieduży kościół w porównaniu do tego, jak kiedyś to wyglądało, bo bazylika bizantyjska, czy później bazylika z czasów krzyżowców, to była bazylika duża, która obejmowała wieczernik. Czyli jesteśmy w kościele, którego częścią kiedyś był wieczernik.
No tak, bo to tu pierwotnie po wybudowaniu przez biskupa Jana był wieczernik, miejsce Zaśnięcia Matki Bożej i była...
Obmycia stóp apostołów, tak. I później zesłania Ducha Świętego. Tak. Te wydarzenia się tutaj... To wszystko było w jednym kościele. I ponieważ tutaj nie ma innego kościoła, jest kaplica przy wieczerniku franciszkańska, ale to nie jest kościół, to jest kaplica. Czyli my jesteśmy spadkobiercami, nasz kościół, nasza bazylika jest spadkobiercą tej bizantyjskiej bazyliki Hagia Maria Sion, no, tego kościoła właśnie, w którym kaplica, no jedna z głównych w zasadzie, to była kaplica wieczernika. I właśnie tutaj upamiętniało się w tych kaplicach obmycie stóp apostołom i jeżeli mówimy o Wielkim Czwartku i Ostatnią Wieczerzę. I rzeczywiście bardzo wiele osób, bardzo wielu pielgrzymów, a także chrześcijan lokalnych, którzy chcą przeżyć liturgię Wielkiego Czwartku w miejscu ustanowienia Eucharystii, dołączają do nas na liturgię, dlatego że w samym wieczerniku oczywiście w tym momencie nie można sprawować liturgii. Tam nie można mszy sprawować, nie można publicznego kultu. Poza wyjątkami, ale msza w zasadzie jest wykluczona do wyjątków, kiedy papież przyjeżdżał. I rzeczywiście kościół lokalny się u nas gromadzi i ta liturgia u nas, my jesteśmy wspólnotą niemieckojęzyczną, dlatego ta liturgia w dużej mierze jest po niemiecku, same tamy łaciny, oczywiście w zależności od tego, jakie grupy są, takie elementy się później dodaje.
Szokujące wieści znów podają media. Na naszych oczach za tragedią tragedia. Wielka woda zalewa okolice, zniszczone domy, pola, ulice. Wybuchają góry, spadają samoloty. Poza tym wszyscy miewamy kłopoty. Chociaż problem nie jest równy problemowi. Jak tutaj żyć? Każdy się głowi. Ulepieni z jednej gliny, wiele nas łączy. Chociaż czasem boli, życie się nie kończy. Ja tam sztywno obstawał, przy tym będę, że nasza opowieść się zakończy happy endem. Bo Bóg jest dużo lepszy niż myślimy. Nie zawiedziemy się, gdy Jemu zawierzymy. On jest silniejszy niż potężne fale. Nasz Pan, Król, włada doskonale. Jest tylko jedno ale. Alleluja.
Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja.
Dzięki Bogu, nadzieję mam i wierzę. Stanę na skalę, ze światem się zmierzę. Bywa, że upadam, lecz ważne, że wstaję. Cieszę się, że znów szansę dostaję. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie, więc nie mów pas. Zamiast narzekać, posłuchaj człowieku, bo ta prawda znana jest od wieku.
Chrystus zmartwychwstał jest. Aha. Nam na przykład dan jest, iż mamy zmartwychwstać, powstać z Panem Bogiem, królować. Alleluja.
I zmartwychwstał, grzech i śmierć pokonał. I to jest wierzchołek skały, którą jest on sam. Niesamowity jest Chrystus Pan. On jednym słowem legion demonów wygania. W nim ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Niebiańskim chlebem on i wodą życia, ucieczką naszą i twierdzą nie do zdobycia.
Chrystus zmartwychwstał jest.
Zmartwychwstał jest.
A na przykład dan jest.
Iż mamy zmartwych powstać.
Iż mamy zmartwych powstać. Panem Bogiem królować. Alleluja.
Oh,
jesteśmy teraz właśnie na terenie bazyliki. Ojcowie benedyktyni właśnie zarządzają, są opiekunami, są kustoszami bazyliki Zaśnięcia Matki Bożej, która jest miejscem też wieczernika.
Wieczernika. Dosłownie, gdybyśmy z prezbiterium się obejrzeli, tam jest okno, którego pielgrzymi nie widzą, w takim miejscu, to jest 15 metrów, 20 metrów do wieczernika, także to jest, rzeczywiście jesteśmy w tym miejscu. I rzeczywiście ta liturgia, my rozpoczynamy liturgię naszą, jako benedyktyni rozpoczynamy nieszporami i na nieszpory zapraszamy już 12 apostołów, tym, którym będą obmywane stopy, a ponieważ jesteśmy w miejscu bardzo ekumenicznym, dlatego też u nas zawsze na liturgii jako apostołowie jest, oczywiście mamy zawsze przekrój, są chrześcijanie obrządku łacińskiego, ale też mamy zawsze kilku, dlatego że jesteśmy sąsiadami najstarszej wspólnoty i kościoła, i samej wspólnoty niedaleko nas, ormiańskiej. I zawsze mamy dwóch, jednego księdza, jednego kleryka, którzy uczestniczą w tym obrzędzie obmycia stóp jako tym, którym się stopy obmywa. Także najpierw rozpoczynamy nieszporami, już są zaproszeni na nieszpory nasze uroczyste i po nieszporach mamy uroczystą kolację, na którym wszyscy goście, ci, którzy są apostołami, tym, którym będą obmywane stopy, są zaproszeni. Czyli już buduje się wspólnotę. U nas jest tak zawsze, że u benedyktynów refektarz, czyli miejsce, w którym spożywa się posiłek, jest przedłużeniem kościoła, jest przedłużeniem liturgii. My procesjonalnie po liturgii, po nieszporach przechodzimy do refektarza, spożywa się posiłek i później jest liturgia wieczorem o 19:30, nie pamiętam teraz dokładnie. I rzeczywiście jest bardzo wiele osób i ta liturgia jest uroczysta. Liturgia jest klasyczna, benedyktyńska klasyczna liturgia. No, jesteśmy w kościele rzymskokatolickim, nie ma jakichś eksperymentów liturgicznych. Natomiast ze względu na miejsce, w którym jesteśmy, na charakter, na to, że tak jak mówię, przychodzą ludzie z całego świata, przychodzą ludzie nie tylko obrządku łacińskiego, przychodzą ludzie katolicy obrządków wschodnich także, lub po prostu chrześcijanie różnych innych obrządków, którzy by chcieli przeżyć liturgię w miejscu ustanowienia Eucharystii. I to jest w zasadzie właśnie msza, w której przełożony wspólnoty obmywa stopy tym gościom. Zawsze, jeżeli na przykład jest ktoś, kto do wspólnoty chce też wstąpić, jest jakiś kandydat, to wtedy też się go, że tak powiem, włącza w to. Dlatego, że w regule Benedykta w ogóle jest tak powiedziane, że gościom, którzy przychodzą do klasztoru, opat zawsze powinien obmywać stopy. Ponieważ my jesteśmy w miejscu wieczernika, nie praktykujemy niestety tego na co dzień, może stety. Wielu by chciał być opatami, nie każdy te stopy by chciał umyć, ale rzeczywiście jest to taki bardzo benedyktyński, to jest chrześcijański, ale jako benedyktyni zaadoptowaliśmy ten znak jako taki znak uniżenia, pokory, służby i otwarcia na gości, którzy przychodzą. I rzeczywiście w cieniu wieczernika ta liturgia jest szczególna. Ona się nie różni od tej liturgii, od liturgii monastycznej, bo jeżeli my myślimy o liturgii, że tak powiem, takiej kościelnej w kościele diecezjalnym, ona się jednak ciut różni. My mamy jednak, benedyktyni są ci, którzy niosą liturgię kościoła, którzy te tradycje chowują i rzeczywiście ta liturgia nasza jest i dłuższa, i bardziej tradycyjna. Mamy te śpiewy gregoriańskie rzeczywiście. Także jest to liturgia bogata, ale w zasadzie ona się pod kątem schematu nie różni od tej liturgii, którą my przeżywamy, natomiast ze względu na miejsce inaczej ją się przeżywa.
Rozpoczyna się noc czuwania, tu niedaleko od was, właśnie można widzieć te schody, którymi Jezus szedł do Getsemani, franciszkanie udają się do Getsemani, tam jest nocne czuwanie. W klasztorze benedyktyńskim nastaje cisza.
Nastaje cisza, to znaczy my, tak jak wszędzie, znosi się Najświętszy Sakrament do ciemnicy, u nas się znosi go do krypty, do miejsca, w którym celebrujemy, że tak powiem, upamiętniamy zaśnięcie Maryi, Matki Pana Jezusa. Natomiast większość osób, którzy uczestniczą w liturgii, oczywiście jest możliwość wtedy adoracji i ktoś zawsze z braci jest, żeby był przy Najświętszym Sakramencie. Natomiast większość osób udaje się właśnie w stronę kościoła In Gallicantu, zaparcia się Piotra, kościoła, który jest w miejscu, w którym znajdował się pałac Kajfasza.
Niezwykłością Ziemi Świętej jest to, że my mówimy tak po prostu. Ojciec Daniel wychodzi z domu, my do Gallicantu jest 5 minut.
Do Gallicantu, z Gallicantu już nie, bo jest pod górkę.
Niezwykły kościół, piękny kościół, w miarę historycznie potwierdzony, a zatem niejako to czuwanie z czwartku na piątek rozbija się nam na takie trzy miejsca. Na czuwanie tutaj w klasztorze Zaśnięcia Matki Bożej, na czuwanie przy
schodach,
i przy...
I zejście
do Getsemanii.
I zejście do Getsemanii właśnie tymi schodami. Ja powiem tak, że to jest taki... bo tak jak mówię, liturgia jest klasyczna. Natomiast to, co jest poza liturgią, to nie jest liturgia, ale...
Paraliturgia.
Tak, paraliturgia, ale w Jerozolimie, Jerozolima w zasadzie... Ktoś, kto przyjeżdża do Jerozolimy, mówi, takie sanktuarium nawiedził, takie sanktuarium. Ja zawsze mówię, że całe Stare Miasto, cała Jerozolima jest sanktuarium. To jest sanktuarium, bo my rzeczywiście stąpamy po śladach Pana Jezusa. Czy to jest tu, czy metr dalej, czy w tą stronę, to nie ma takiego znaczenia, ale rzeczywiście chodzimy ścieżkami, którymi Pan Jezus naprawdę chodził.
Można powiedzieć, że ja mam takie zawsze wrażenie, że o ile można powiedzieć, że Tel Awiw zawsze się bawi, to o tyle Jerozolima zawsze się modli.
Przynajmniej się stara.
Kończy się czas Wielkiego Czwartku. Piątek rozpoczyna się w Bazylice Bożego Grobu od juczni, ciemnej juczni. Pewnie u benedyktynów są nabożeństwa przed Wielkim
My zaczynamy grobem. Już w czwartek. Rzeczywiście w krypcie zaczynamy nabożeństwo. Mamy specyficzne, tradycyjne, te ciemne jucznie ze śpiewem Lamentacji Jeremiasza. Zaczynamy już w czwartek, ale o czwartku zapomnieliśmy powiedzieć, że oczywiście jest liturgia w Grobie Bożym z patriarchą, liturgia lokalnego kościoła, tak jak w każdej decyzji jest liturgia krzyżma, gdzie uczestniczą kapłani, odnowienie przyrzeczeń i tak dalej. Natomiast tutaj jest, ta liturgia jest w Grobie Bożym. W tym roku jest bardzo ciekawa sytuacja, ona się powtarza to kilka lat, dlatego że wszystkie wyznania chrześcijańskie razem świętują w tym samym czasie, w tym jednym momencie, także naprawdę doświadczenie Grobu Bożego, czy w ogóle Starego Miasta będzie bardzo bogate. Odnowionego, otworzonego 22 marca, odnowionej edykuły, po polsku się mówi tak, Grobu Bożego, pięknie odnowionej.
Trzeba powiedzieć jedno, że jak się patrzy na tę edykułę, długo patrzyłem na ten nowy, stary, ale nowy grób. On jest rzeczywiście piękny. I aż się prosi, aż się czeka, kiedy dalej.
A jest plan posadzki zrobienia, z tym, że tak na marginesie mówiąc, troszkę się boją tej posadzki podnieść, bo tam posadzka w tej rotundzie będzie zrobiona, ale jedno co, bo grób Boży jest w rękach kilku wyznań, tak? Jest podzielony na zasadzie status quo, takiego układu pomiędzy wyznaniami, kto gdzie, kiedy się modli. Natomiast jedno, co łączy wszystkie wyznania znajdujące się w Grobie Bożym, to jest kanalizacja. Tak to śmiesznie brzmi, ale oni się troszkę teraz boją podnieść tej posadzki, bo tam, powiedzmy, to jest zbudowane w stylu arabskim. Teraz nie wiadomo, jakie rury gdzie prowadzą i to będzie wielki problem, żeby to tak zrobić, żeby nie naruszyć po prostu też domów, które są niedaleko. Także to jest wyzwanie, ale rzeczywiście ma być odnowiona. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo ta bazylika powinna świecić, a niestety troszeczkę przyćmione jest
to światło. Ciekawe jest to też, mnie zawsze się podoba, to tak do dzisiejszego święta aplikując, że nikt nie mówi tutaj, że to jest kaplica Grobu Bożego. Każdy mówi, że to jest kaplica
Zmartwychwstania. To jest, tego się nauczyłem tutaj, będąc doświadczenie takie, no bo rzeczywiście my mówimy Grób Boży. I to jest rzeczywiście Grób Boży. Natomiast to jest bardzo podkreślane w tradycji wschodniej i w tradycji Kościoła Jerozolimskiego. I myślę, że ktoś, kto zaczął przyjeżdżać do Jerozolimy, czy ktoś, kto ma kontakt z Jerozolimą, często przejmuje to. To jest właśnie kaplica z Anastazji, Zmartwychwstania. My rzeczywiście w naszym kościele, w kościele zachodnim jest w tym wielka mądrość. Zawsze kładziemy krzyż, że tak powiem, to jest krzyż, to jest to, co jest najważniejsze. Natomiast musimy zapamiętać to, pamiętać o tym, co mówi święty Paweł. Gdyby nie było zmartwychwstania, daremna jest nasza wiara. Także w Jerozolimie i w kościoły wschodnie bardzo mocno podkreślają nie samą mękę. Wielki Piątek jest ważny, ale Wielki Piątek nie jest centrum liturgii. Chociaż... To jest zmartwychwstanie.
Radiowo-internetowe studium biblijne.